A więc będziemy kontynuować w związku z tym podjęty już dawno, dawno temu temat. Od jakiegoś czasu, od paru miesięcy idziemy krok w krok za mężem wiary, za przyjacielem Bożym, idziemy za Abrahamem i uczymy się od niego jego postawy wobec Boga, jego postawy wobec otoczenia, jego postawy wobec swojej żony, swojej rodziny. Także jego postawy wobec jego syna, synów Ismaela i Izaaka. A więc przypatrujemy się życiu Abrahama. Dlaczego się jego życiu tak długo przypatrujemy? Dlatego, że Biblia powiada, iż mamy wstępować w ślady ojca naszego Abrahama, a więc uczyć się od niego, uczyć się od niego. Ja też chciałbym być przyjacielem Boga. Chciałbym, aby Bóg o mnie myślał, oto mój przyjaciel. A więc chciałbym, kto z was by nie chciał? Wszyscy byśmy chcieli. Skoro więc wszyscy byśmy chcieli, to należałoby tak się zachowywać, tak postępować, tak myśleć, tak mówić, jak to czynił Abraham. Bo Abraham właśnie swoją postawą zyskał sobie przyjaźń ze strony Boga. I właściwie to nasze rozważanie na temat Abrahama już dobiegło do końca. Dobiegło do końca. A więc już ostatnim razem mówiliśmy, że zakończyła się nić jego życia na tej ziemi. Ale to nie oznacza, że zakończyła się w ogóle. Bo w Nowym Testamencie spotykamy Abrahama dalej żyjącego. Ciało jego co prawda z prochu powstawszy, w proch się obróciło, ale przecież Biblia, ale przecież Nowy Testament ciągle traktuje go jako żyjącego. Pan Jezus powiedział, o czym mówiłem, że przyjdzie taki czas, iż ludzie ze wschodu, z zachodu, zewsząd, z wszystkich krańców przyjdą w takiej ilości, w mnóstwo ich będzie i zasiądą razem za stołem z kim? Z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. To znaczy, że on żyje. To znaczy, to nie znaczy, że choć, że gdy umarł, został unicestwiony przez ślad po nim zaginął. To nie znaczy, że zamienił się w jakiś inny twór, jak chcieliby ci, którzy w to wierzą. W reinkarnację. Nie, on pozostaje Abrahamem. I on jest nawet rozpoznawany jako Abraham. 16 rozdział Ewangelii Łukasza powiada, że ten bogaty człowiek, którego dręczyło sumienie i który znajdował się w ogniu dręczenia, spojrzał i zobaczył Abrahama. Rozpoznał go. Jak go rozpoznał, trudno mi powiedzieć. W każdym razie odezwał się. Ojcze Abrahamie, poproś kogoś, kto by umoczył palec i w wodzie i przyniósł i schłodził i zmoczył moje usta. Ojcze Abrahamie, a więc poznał go. A zatem choć ciało Abrahama w proch się rozsypało, jak Paweł powiada, ten namiot ziemski spadł, to jednak Abraham dalej żyje. I chciałbym, żebyśmy już dzisiaj zakończyli historię Abrahama. I w związku z tym czas na podsumowanie. Trzeba by było to wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj, krótko podsumować, przyjrzeć się tym najważniejszym cechom Abrahama. A więc podsumowując życie Abrahama, przyjrzymy się dzisiaj czterem bardzo cennym, bardzo kosztownym cechom Abrahama. I jednocześnie módlmy się, żeby i nasze życie tym samym się charakteryzowało. Jeśli chcemy być przyjaciółmi Boga, to i nasze życie tym samym się powinno charakteryzować. A więc jakież to cechy w życiu Abrahama możemy wyróżnić? Jakież to cechy w taki szczególny sposób się uwidaczniają? Wymieniłbym cztery cechy. Nie znaczy to, że to są wszystkie, ale po prostu z tych wielu, wielu wspaniałych cech w tej postaci Abrahama ja z tych wielu cech wyciągnąłem cztery. I przyjrzyjmy się im dzisiaj jeszcze raz i jednocześnie myślmy o nas. Czy można i o nas, czy Bóg myśli też i o nas, że tymi samymi cechami się charakteryzujemy. O jakich cechach myślę? Jakie to te szczególne cechy utkwiły mi w pamięci albo chciałbym je wam przypomnieć? Pierwsze, co się daje zauważyć w życiu Abrahama, pierwsza cecha, nad którą nie można przejść do porządku dziennego, na którą trzeba się pochylać, o której trzeba pamiętać i także myśleć, jak pod tym względem wygląda nasze życie. Pierwsza cecha to posłuszeństwo. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o Abrahamie, to bezwzględnie należy na samym początku zaakcentować jego niesamowite posłuszeństwo. Jego niesamowite posłuszeństwo. Bo oto w pierwszej księdze Mojżeszowej, ja wiem, że się powtarzam, ale to jest podsumowanie, więc trzeba się powtórzyć. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, Bóg zwraca się do Abrahama, o czym mówiliśmy, i rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A więc Bóg stawia tu przed Abrahamem pewien wymóg. Oczywiście trudny wymóg, bo miał zostawić swoją ojczyznę, miał zostawić swoich współbraci, miał zostawić swój rodzinny dom, a więc to, gdzie się urodził, to miejsce, gdzie się urodził, gdzie się wychowywał, miał to zostawić i udać się na tułaczkę. Kto z nas tak bardzo chętnie by się tego podjął? Kto z nas chciałby się stać pielgrzymem, zostawiając wszystko, zostawiając miejsce, w którym się urodził, w którym mieszkał, gdzie miał swoich przyjaciół, gdzie chodził do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Przecież możemy sobie przypomnieć czasy wojenne. No choćby przypomnijcie sobie książkę brata Pawła Małysza, jaką przeżywał, jakie przeżywali cierpienie, trudy, gdy musieli opuścić swoje gniazdo rodzinne, ustroń, w którym z dziada pradziada mieszkali i w którym z dziada pradziada się tutaj znajdowali. Ile przeżywało ludzi rozterek, gdy byli zesłani na Sybir, gdy byli zesłani gdzieś tam czy tam. Ich jedynym pragnieniem było wrócić do swojego rodzinnego gniazda. Jak ptaki na wiosnę, bez względu na problemy, wracają do swoich miejsc. Tak ci ludzie, wypędzeni ze swoich środowisk, wypędzeni ze swoich domów, żyli tęsknotą. Schnęli, chciałoby się nawet powiedzieć, z tęsknoty za powrotem do swojego ojczystego kraju, do swojego miejsca, do swojej rodziny. A tu Bóg nakazuje Abrahamowi: wyjdź, zostaw to wszystko, zostaw, wyjdź. I jaka jest decyzja Abrahama? Panie Boże, no pozwól mi się zastanowić. Panie Boże, pozwól mi się zastanowić. No jak to jest możliwe, żebym ja opuścił gniazdo rodzinne, miejsce i tak dalej, i tak dalej. A więc co robi Abraham? Spiera się z Bogiem, debatuje z Bogiem, usiłuje przekonać Boga. Nie, Panie, zostaw mnie tutaj, kogo innego. Albo pozwól mi się do tego przygotować. Kochani, czegoś takiego w postawie Abrahama, jakiejś wątpliwości, jakiegoś zwątpienia, jakiegoś powątpiewania nie zauważamy. Co zauważamy? Zauważamy w postawie Abrahama, w wierszu 4, że gdy tylko usłyszał o tym, wyszedł. A więc wyszedł. Nie zastanawiał się, nie debatował, nie szukał jakiegoś kompromisu. Wyszedł. Usłyszał i wyszedł. Usłyszał wolę Bożą i wyszedł. I wyszedł z Haranu, gdy usłyszał życzenie Boże, gdy usłyszał oczekiwanie Boże. Inny przykład. W pierwszej księdze Mojżeszowej, także o tym stosunkowo niedawno czytaliśmy i rozważaliśmy. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, w 22 rozdziale wierszu W wierszu drugim czytamy kolejne wezwanie Boga pod adresem Abrahama. Weź swego syna jedynaka i ofiaruj go na górze Moria. Wyobrażasz sobie, bracie i siostry, masz jedynego syna, oczko w głowie, którego miłujesz, bardzo miłujesz, bo tyle lat czekałeś na to, aby się urodził. Tyle zabiegów, tyle trudów. A więc tyle miłości inwestowanej w syna. I to jedynaka usłyszał Abraham. Weź go i ofiaruj go na ofiarę. I co robi Abraham? Znowu się przekomarza z Bogiem? Czy przekomarza się z Bogiem? Boże, przecież dałeś mi go. Przecież ja wyszedłem dlatego, ponieważ mi obiecałeś, że dasz mi syna. I ty teraz oczekujesz, że ja tego mojego umiłowanego jedynaka złożę na ofiarę? Miał prawo Abraham nawet przekomarzać się z Bogiem. Ale co mówi Biblia? Biblia powiada w wierszu 8, że Abraham ani chwili się nie zastanawiał. Wziął swojego syna i poprowadził go na góry Moria, aby go ofiarować. Co z tej postawy wynika? Absolutne posłuszeństwo. Absolutne posłuszeństwo. Ja przyznam się szczerze, że nikogo w Biblii tak posłusznego, drugiego posłusznego jak Abraham nie spotykam, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa. Bo o Jezusie w liście do Filipian w 2 rozdziale w 8 wierszu jest w sposób podobny napisany. List apostoła Pawła do Filipian, rozdział 2 wiersz 9. Wiersz ósmy. Tu jest mowa o Jezusie i jest mowa o Nim, że uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Powiadam, trudno by mi było wskazać na kogoś innego, tak posłusznego Bogu, jak posłuszny był Abraham. Tak, Bóg miał wielu wspaniałych sług, ale spośród tej całej plejady sług Abraham wyłania się jako postać niezwykle posłuszna głosowi Bożemu. Czy posłuszeństwo jest ważne, że aż tak je podkreślam? Czy rzeczywiście posłuszeństwo jest tak ważne, że aż należy je akcentować? W pierwszej księdze Samuelowej, w rozdziale 15, w wierszu 22 czytamy, jaką wartość w oczach Boga ma posłuszeństwo. A więc pierwsza księga Samuelowa, 15 rozdział, wiersz 22. Wiersz 22 powiada tak, tu Samuel powiada w ten sposób. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. A więc okazuje się, że posłuszeństwo jest posłuszeństwo głosowi Bożemu, Bogu, jest lepsze niż wszelkie nasze ofiary, jakie składamy. Bo można składać różne ofiary, ale przy tym być nieposłusznym. Nieposłusznym głosowi Bożemu. I Samuel powiada, że spośród wszystkiego, co możemy Bogu ofiarować, najważniejsze jest, jak zauważyliście, posłuszeństwo. A teraz popatrzcie na rozdział 22, wiersz 23. Pierwsza księga Samuelowa. Chyba to nie jest to miejsce. W każdym razie, chyba gdzieś tu coś mi się pomyliło przy spisywaniu. Chodzi o wiersz, który zapewne na pamięć znacie, że sam Samuel odpowiada: posłuszeństwo czy nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak grzech czarowania. Można to odszukać, ale pozwólcie, ze względu na czas, ja nie będę tego miejsca w tej chwili wyszukiwał, ale jest takie stwierdzenie z proroka Samuela, który powiada, że nieposłuszeństwo głosowi Bożemu, woli Bożej, jest takim samym grzechem, jak grzech czarowania. My wszyscy wiemy, że grzech czarowania, ten grzech okultystyczny jest strasznym grzechem, bo powiada Apokalipsa, objawienie świętego Jana, że na zewnątrz, poza Królestwem Bożym, będą wszetecznicy, cudzołożnicy i między innymi czarownicy. A więc wszetecznicy, czarownicy i tak dalej. A skoro grzech nieposłuszeństwa jest takim samym, w tej samej kategorii się mieści, co i grzech czarowania, no to należy sobie resztę już dopowiedzieć. A więc rzeczą niezwykle ważną jest posłuszeństwo głosowi Bożemu, posłuszeństwo woli Bożej. I dobrze by było, gdybyśmy my nasze życie teraz postawili w świetle słowa posłuszeństwo i zadali sobie pytanie: Panie Boże, a jak jest z moim posłuszeństwem? Czy ja jestem posłuszny? Czy też zdarza się, że jestem krąbrny i nieposłuszny? W każdym razie nasz ojciec wiary, Abraham, dał nam swoim życiem przykład totalnego, absolutnego posłuszeństwa. Daj Boże, żeby moje życie, Twoje życie, nasze życie także tym się charakteryzowało, że będziemy Bogu we wszystkim posłuszni. A zauważcie, że są pewne wydarzenia w naszym życiu, pewne decyzje, których nie podejmujemy z różnych powodów. Nie podejmujemy, ponieważ co ludzie powiedzą, nie podejmujemy, ponieważ sobie to jakoś tam tłumaczymy, i co jest sprzeczne z Bożym Słowem, cóż to jest? To jest nieposłuszeństwo. Jeśli o czymś mówi Boże Słowo, to nie należy się dwa razy nad tym zastanawiać. Nie należy się Boga pytać: Panie Boże, czy ja to powinienem robić, czy nie? Gdy o tym mówię, to muszę się uśmiechnąć, ponieważ był tu taki swego czasu brat, on już jest w wieczności. Był tu taki brat, zacny braciszek, który przez lata uczęszczał do zboru i odbywały się w międzyczasie chrzty wodne. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, a on zawsze jakby stał z boku. Aż kiedyś go zapytałem: bracie, nie wymienię jego nazwiska, bo byście się domyślili, o kogo chodzi. Bracie, a co z swoim posłuszeństwem wobec Słowa Bożego, które powiada, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie? Co z Twoim posłuszeństwem temu Słowu? On odpowiedział mi mniej więcej w ten sposób: bracie, jeśli Duch Święty do mnie przemówi, że mam się ochrzcić, to ja się ochrzczę. Powiedziałem mu wtedy: bracie kochany, Bóg już raz powiedział i Bóg się nie zamierza powtarzać. Bóg nie będzie pisał dla ciebie drugiej Biblii. On już jedną napisał, a w niej jest wyraźnie powiedziane. A więc zastanów się, co z twoim posłuszeństwem wobec tej Biblii, która już jest napisana. Nie oczekuj od Boga, że Bóg napisze dla ciebie ekstra drugą Biblię. Musiał widocznie wziąć to pod rozwagę, bo mnie już tu nie było, ale doszły mnie słuchy, że tenże brat przystąpił do chrztu wodnego, z czego się bardzo, bardzo cieszyłem. A więc jak wygląda nasze posłuszeństwo? Druga cecha Abrahama, która także bardzo mi się podoba i która utkwiła w mojej pamięci, to szczerość. To szczerość. Na czym polegała szczerość Abrahama? Szczerość Abrahama polegała na tym, że gdy udał się, nie pytając o wolę Bożą, do Egiptu, a udał się do Egiptu, gdy, najpierw może przypomnę, Bóg przyprowadził go do Kanaanu, w Kanaanie po jakimś czasie zaistniał głód, miał miejsce głód. I wtedy Abraham, nie pytając, nie pytając, nie nasłuchując, jaka jest wola Boża. Może to była próba. Jak się Abraham zachowa? Czy potrafi wytrwać w tej próbie, czy też będzie szukał sam jakiegoś rozwiązania? No niestety trzeba powiedzieć, że Abraham wziął sprawę w swoje ręce, zaczął szukać na własny sposób rozwiązania. Udał się więc do Egiptu, a Bóg z całą pewnością tego nie chciał. Skąd wiem, że nie chciał? No bo potem to samo przyszło, to samo nastąpiło za życia Izaaka, o czym będziemy mówić. Nastał również głód i Bóg, żeby uprzedzić Izaaka, by nie popełnił tego błędu, który popełnił jego ojciec Abraham, powiedział, tylko nie wolno ci udawać się do Egiptu. A więc zabronił Bóg Izaakowi pójścia do Egiptu. To nie było zgodne z wolą Bożą. Skoro w stosunku do Izaaka, syna Abrahama, nie było to zgodne z wolą Bożą, to dlaczego miałoby to być zgodne z wolą Bożą w przypadku Abrahama? I to, co się potem działo, kiedy Abraham postanowił pójść do Egiptu, te wszystkie jego potknięcia po drodze i te potknięcia jego w Egipcie dowodzą, że to nie było zgodne z wolą Bożą. No i cóż Abraham zrobił? Abraham w pewnym momencie wrócił z Egiptu. I gdybyśmy się zapytali Abrahama, co zrobił Abraham po tym błędzie, niech mi wolno będzie tak to powiedzieć, po tym potknięciu się, co zrobił Abraham? Abraham okazał się człowiekiem bardzo szczerym. On nie tuszował, jak już mówiłem, on nie tuszował, on nie ukrywał, on nie przykrywał, on nie wybielał, jak to się dzisiaj mówi, nie chował tego pod dywan, nie kamuflował, nie, że tak powiem, udawał, że zapomniał. Nie, on stanął przed Bogiem, wrócił do ołtarza, od którego odszedł, stanął przed Bogiem i wzywał Abraham tam przy tym ołtarzu imienia Pana. Kochani, to nie zawsze jest cechą ludzi i to nawet wierzących. Bo chyba nikt z nas nie powie, że Saul, pierwszy król izraelski, nie był wierzącym człowiekiem. Był wierzącym człowiekiem, ale gdy popełnił grzech polegający na tym, że wziął ofiarę i ofiarował, choć Samuel mu tego zabraniał, i kiedy przyszedł Samuel i powiedział, cóżeś ty to uczynił? Źle zrobiłeś, głupio zrobiłeś. To Saul wcale nie przyznaje się do winy. Tak jakby nie był winny, tak jakby go to nie dotyczyło. Tak jakby to zupełnie jego spłynęło to po nim, jak mówimy, przysłowiowa woda po kaczce. Zupełnie się nie przyznał do winy. Wiesz co, Samuelu, módl się za mną. Jeśli uważasz, że ja zgrzeszyłem, to się módl za mną. To nie jest właściwa postawa. To nie jest postawa szczerości. Saul powinien był zupełnie inaczej zareagować. Myślę, że my byśmy wiedzieli, jak zareagować. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli przeciwko marnotrawnemu synowi, to ja go bardzo cenię. Mimo wszystko ja go bardzo cenię. Za co go cenię? Między innymi za jego szczerość. On poszedł, udał się tam do dalekiego kraju, stracił wszystko, zhańbił swoje życie, ale nie można mu odmówić szczerości. Bo gdy wrócił do ojca, on nie mówił, no ojcze, wiesz, ja bym nigdy z domu nie uciekał, gdyby nie ten mój starszy brat. On mi przeszkadzał. Ojcze, ja bym nigdy z domu nie odszedł, gdyby nie ci koledzy, którzy mnie ściągnęli. Ja nie jestem winny, no oni są, oni mnie ściągnęli, no oni mnie skusili. Ja bym nigdy tego nie zrobił, gdyby nie ci. Tak najczęściej reagują ludzie. Trudno im pokazać na siebie. Gdy przyszedł Bóg do ogrodu Eden i pytał, Adamie, coś ty zrobił? Dlaczegoś to zrobił? Panie Boże, wybacz, ale to nie ja. To moja żona, Ewa, którą mi dałeś, ona mnie skusiła. Nie ja. Ewa, co ty zrobiłaś? Dlaczegoś to zrobiła? Panie Boże, no wybacz, ale to nie ja, to wąż. On mnie skusił. To nie jest szczere. Ci ludzie się tłumaczyli i dzisiaj się ludzie tłumaczą. I nie ma się co tłumaczyć, a popatrzcie, co zrobił syn marnotrawny. Ojcze, ja nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Ja zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Czy jest to szczera postawa? Cokolwiek byśmy myśleli negatywnego synu marnotrawnym, był szczerym człowiekiem. I dlatego symbolicznie ojciec jego, symbolizując Boga Ojca, przyjął go w swoje ramiona. Bogu podoba się szczerość. Nigdzie Biblia nie zakłada, że nam się nie zdarzy pomyłka, że nam się nie zdarzy upadek. Ale Bóg oczekuje po upadku szczerości, że nie będziemy obwiniać ojca, nie będziemy obwiniać matki, nie będziemy obwiniać wszystkich dookoła, zbór, tak, 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 tym zborze nie ma miłości i tak dalej, i tak dalej. Będziemy szukać winy u wszystkich, z wyjątkiem tego człowieka, który naprawdę jest winien, a więc siebie samego. A czyż nie było podobnie w życiu Dawida? W życiu Dawida była podobna historia. Po grzechu z Berszebą powinien był wezwać Uriasza i stanąć, okazać się mężczyzną, okazać się człowiekiem i powiedzieć: Uriaszu, przykro mi, myśl sobie o mnie, co chcesz, ale ja spowodowałem to nieszczęście, że współżyłem swoją żoną. Wybacz mi, Uriaszu, wierny mój żołnierzu, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko Twojej żonie i zgrzeszyłem przeciwko Bogu. I gdyby był Dawid tak postąpił, prawdopodobnie cała historia jego życia w innym kierunku by się potoczyła. Ale co zrobił Dawid? Dawid ukrył to. Nie przyznał się. Mało. Chciał zatuszować, chciał usunąć i Uriasza, i usunął go. Spowodował, że Uriasz zginął. To był jego pomysł, żeby Uriasz zginął. I wyobraźcie sobie, żył sobie dalej w pałacu, jakby nigdy nic, a miał na sumieniu i cudzołóstwo, i śmierć swojego najwiernego żołnierza. Dopóki nie przyszedł prorok Natan i dopóki nie zwrócił mu uwagi, dopóki mu oczu nie otworzył, dopóki mu nie powiedział. I kiedy Dawid się zorientował, że sprawa już jest ujawniona, że już wszystko wiadomo, no to już rzeczywiście nie było szans, żeby to ukryć, no to się wtedy przyznał. To wtedy dopiero był szczery. Ale to była szczerość wymuszona. Wymuszona dlatego, że Bóg objawił ten jego grzech. Nie chciejmy, żeby Bóg objawiał. Nie chciejmy, żeby Bóg wymuszał naszą szczerość. No więc co mogę powiedzieć o Abrahamie? Że był człowiekiem, oprócz tego, że był posłusznym Bogu, był także szczerym. Ja w sobie nie zawsze znajduję taką szczerość. Ja w sobie także czasem, często znajduję chęć do tłumaczenia się, do usprawiedliwiania się, do wybielania się, bo mi się wydaje, że jeśli ja się wybielę, to zyskam. Ale mówię wam otwarcie, że przekonałem się, że przyznanie się jest najlepszą drogą. Uznanie, przyznanie się i przeproszenie. I przyznanie się i przeproszenie zarówno Boga, jak i człowieka jest najlepszą drogą. Czasem niektórzy myślą, że przez to stracą honor, opinię dobrą. Nie, nie, przez to się zyskuje, a nie traci. Zapewniam was, przez to się zyskuje, bo ludzie patrząc na nas powiedzą, no jaki on jest, taki jest, ale szczerości mu odmówić nie można. To jest szczery człowiek. Jeśli nawet źle postąpi, to się do tego szczerze z serca przyznaje. Ja niestety się czasem łapię, że tej szczerości mi brakuje. Jestem jakoś tak w stanie raczej to ukryć, schować do kieszeni i to nie tej na zewnątrz, żeby nie widać było, tylko gdzieś tu głęboko przykryć to, żeby tylko się ludzie o tym nie dowiedzieli, ale nawet jeśli ludzie tego nie widzą, Bóg i tak wszystko wie. Choćbyś to skrył nie wiadomo gdzie, to Bóg i tak to wszystko wie. A więc Abraham był także po drugie szczerym człowiekiem. Co jeszcze możemy powiedzieć o Abrahamie? Powiedziałem, że cztery cechy chciałbym przypomnieć. Muszę też powiedzieć, że Abraham był człowiekiem pokojowo nastawionym. Pokojowo nastawionym. Gdy doszło do konfliktu między nim a Lotem, to co jest charakterystycznego? On nie zaogniał sytuacji, nie dolewał oliwy do ognia, ale co robił? Dążył do wyciszenia konfliktu, dążył do zaprowadzenia pokoju. Dążył do zaprowadzenia pokoju. Czy zauważyliście, że są tacy ludzie, którzy się drobnostki uczepią jak rzep się go ogona i będą kuć, drążyć i zgrzytać zębami i nie popuszczą i możecie ich przepraszać, możecie się płaszczyć przed nimi, a oni będą drążyć. Ale są i tacy, którzy jeśli nawet doznają krzywdy, Bogu ją poruczają i proszą, żeby Bóg sprawiedliwie rozsądził. I zdaje mi się, że właśnie takim człowiekiem był Abraham. On nie dochodził swego, chociaż mógł. On mógł powiedzieć, Locie, ty jesteś nikim innym, jak tylko przybłędą. Ty się przyplątał do mnie. To wszystko jest przecież moje. To mi Bóg darował, a ty sobie rościsz tu jakieś prawa? Do czego? Ty nie masz żadnych praw. Ale Abraham, jak pamiętacie, powiedział, wybierz. I Lot wybrał sobie to, co najlepsze. I Abraham słowa pretensji o to nie miał. Nie miał słowa, jednego słowa pretensji. A co mówi Biblia na ten temat? Biblia mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Pan Jezus mówi, błogosławieni są pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Porucz swoje krzywdy Bogu i szukaj pokoju. Bo jeśli sam będziesz dochodził sprawiedliwości, nigdy jej nie osiągniesz. Porucz swoją krzywdę Bogu, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Szukaj raczej pokoju. Czasem jest tak, że człowiek jest tak, że człowiek jest wartościowszy niż nawet uzyskanie korzyści. Ja rozumiem Pawła, co miał na myśli, kiedy mówi, jeśli ja bym widział, że mój brat się z czegoś gorszy, albo że mógłbym przez coś mojego brata zatracić, to ja wolę tego mięsa na wieki nie jeść. Nic nie stracę, jeśli nie będę jadł, ale brata pozyskam. A stracę tak wiele, jeśli będę jadł na jego oczach to mięso bałwanom ofiarowane, a on się zgorszy i odejdzie od społeczności. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Nawet jeśli uważasz, że ci się stała krzywda, ale jeśli przez dochodzenie tej krzywdy mógłbyś doprowadzić do czyjegoś odejścia od Pana, od zboru, od Kościoła, zgorszyć kogoś, niech cię Bóg broni, żebyś tak aż bardzo dochodził swojej krzywdy. Bo czy twoja krzywda jest wartościowsza niż ta dusza, która może być na wieki stracona? Taką postawę reprezentował Abraham. Boże, ja Tobie zaufałem i nie będę burzył pokoju między mną a moim bratankiem. Ty sam rozsądź. Poruczał swoją krzywdę Bogu, a z dalszych wywodów wiemy, że Bóg się za nim ujął, stanął po jego stronie. A co się potem działo z Lotem, to też doskonale wiecie. I wreszcie ostatni już punkt, ostatnia cecha Abrahama, to znaczy nie ostatnia, ale ta, którą ja chciałbym uwypuklić w sposób szczególny, to współczucie. Współczucie to się wyraża zwłaszcza w relacjach z już wspomnianym Lotem, bo Lot postąpił, jak wiecie, nieodpowiedzialnie, lekkomyślnie. Lot w sposób nieodpowiedzialny i lekkomyślny związał się z Sodomą. I wkrótce potem, jak czytaliśmy, o tym mówi Biblia w 14 rozdziale, stał się niewolnikiem. Taka jest prawda. Człowiek, który szuka i wiąże się z tym światem, staje się niewolnikiem tego świata. Prędzej czy później, w takim czy innym względzie, staje się niewolnikiem tego świata. I Lot został w związku z tym, że związał się z niewolą, stał się niewolnikiem, został uprowadzony do niewoli. Został uprowadzony do niewoli. I co? Co Abraham wtedy uczynił? Kierując się współczuciem. To nie był jego obowiązek. Nikt go tego nie zmuszał. Ale serce pełne współczucia i litości, kiedy myślał o Locie, kiedy myślał o swoim bratanku, serce wzbierało współczuciem i litością. I ryzykując swoim życiem, uzbroiwszy swoich 418 sług, żołnierzy, wyruszył, aby odbić Lota, aby odzyskać Lota. To nie przymus, to miłość. Skąd wiem, że miłość? Bo przecież nasz Pan, aby nas odzyskać, wyrwać z mocy szatana, także nie kierował się żadnym obowiązkiem, ani żadnym przymusem, ale miłością. To miłość sprowadziła go z nieba na ziemię i to miłość powiodła go na Golgocki krzyż. To miłość, to współczucie, to litość nad nami. I to samo mogę zauważać w życiu Abrahama. To litość, miłość wiodła Abrahama z narażeniem życia, aby odbić Lota. Dalej jeszcze mogę powiedzieć coś więcej. Lot nie wyciągnął z tej lekcji żadnych wniosków. Bo kiedy został uwolniony, dokąd wrócił? Z powrotem wrócił do Sodomy i Gomory. Choć nie powinien był już tam wracać. Ta lekcja powinna go była czegoś nauczyć. Powinien był przemyśleć, dlaczego to na niego przyszło. I może byłby doszedł do wniosku, że popełnił błąd, udając się do Sodomy i Gomory. Ale ta lekcja go niczego nie nauczyła. On wrócił z powrotem do Sodomy i Gomory. A co Abraham czyni? Abraham dowiedział się, że Sodoma i Gomora będzie zniszczona, że Bóg idzie, aby zniszczyć Sodomę i Gomorę. I co Abraham mówi? Co Abraham myśli? No, wyśpij się teraz, tak jak sobie pościeliłeś. A więc cierp, skoro tego chciałeś. A więc dobrze ci tak. Ostrzegałem cię. Już cię raz uratowałem. Ale bracia i siostry, nie widzimy w postawie Abrahama takiej postawy. Dlaczego? Bo kierował się współczuciem. On był świadomy, co grozi Lotowi. Dlatego stał przed Bogiem, tak jak mówiłem w niedzielę, i nie ustępował. Boże, a jeśli tam jest 50? Ale on myślał o Locie. Boże, a jeśli tam jest 45? A jeśli tam jest 40? A jeśli tam jest 35? A jeśli tam jest 30? A więc ciągle Abraham kieruje się współczuciem. A co mówi Biblia? Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze: błogosławieni miłosierni. A tutaj widzimy serce Abrahama przepełnione miłosierdziem do Lota. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. A w innym miejscu powiada Pan Jezus: czyż nie czytaliście, co mówi Bóg? Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Miłosierdzia chcę. A więc bez względu na nasze doświadczenia z takimi czy innymi ludźmi, bez względu na to, że się dziwimy, jak można być takim ślepym, nie wolno nigdy rezygnować z miłosierdzia. Ciągle nasze serce powinno być wypełnione miłosierdziem. Dopóki ten człowiek żyje, mamy mu okazywać nie naszą zimną, chłodną, twardą twarz, kamienną twarz, ale miłosierdzie. Miłosierdzie. A więc cztery cechy, wspaniałe cechy Abrahama. Jeszcze raz: posłuszeństwo, szczerość, pokojowość i współczucie, miłosierdzie. A więc miłosierdzie, współczucie. A powiada apostoł Paweł, że my mamy wstępować w ślady ojca naszego Abrahama. Że on jest ojcem nie tylko dla obrzezanych, ale także i dla nieobrzezanych. A więc dzisiaj Bóg nam pokazuje te cztery kroki, te cztery stopnie, te cztery odciśnięte ślady. Po co? No, między innymi po to, abyśmy sobie zadali pytanie, czy ja idę tymi śladami? Czy w moje życie, czy moje życie jest poświadczane tak tymi samymi śladami? Czy odciskam w moim życiu te same ślady? Czy się moje życie nie rozchodzi z tymi śladami, z tą ścieżką, po której przeszedł nasz ojciec wiary, Abraham? Niech będzie Bogu chwała za to, że On stawia przed nasze oczy ludzi i chce, abyśmy się na nich wzorowali. Powiada list do Hebrajczyków, że otoczył nas obłokiem świadków, którzy chcą nam powiedzieć, co nam chcą powiedzieć. Skoro ja tak żyłem, to i ty możesz tak żyć. Niech nas Pan błogosławi. Amen.